Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty przewodniczył obchodom jubileuszu Kurii Rzymskiej. Franciszek spotkał się z grupą dzieci, z którymi wspólnie napisał książkę. We Włoszech rodzi się zbyt mało dzieci. Organizacje prorodzinne przestrzegają przed apokaliptycznym scenariuszem. Witam 22 lutego i zapraszam na wieczorne aktualności. Papież obchodził jubileusz miłosierdzia razem z pracownikami Watykanu. Nawiązując do wyznania świętego Piotra, zachęcił ich do odnowy wiary i miłości. Wraz z wszystkimi Franciszek przeszedł przez drzwi święte Bazyliki Watykańskiej, a potem przewodniczył w niej uroczystej mszy.
Lasciamo che il Signore ci liberi.
Pozwólmy, by Pan wyzwolił nas od wszelkich pokus, które oddalają od istoty naszej misji, i odkryjmy na nowo piękno wyznawania wiary w Pana Jezusa. Wierność posłudze łączy się z miłosierdziem, którego pragniemy doświadczyć. W Piśmie Świętym zresztą wierność i miłosierdzie są nierozdzielnym dwumianem. Gdzie jest jeden jego człon, tam jest i drugi, a właśnie w ich wzajemności i uzupełnianiu się można dojrzeć samą obecność dobrego pasterza. Wierność, jakiej się od nas wymaga, to działanie zgodnie z sercem Chrystusa.
Franciszek przyjął na prywatnej audiencji w Watykanie delegację dzieci, które jakiś czas temu przysłały mu listy z pytaniami. Z papieskich odpowiedzi powstała wyjątkowa książka Miłość przed światem, której pierwszy egzemplarz Ojciec Święty dzisiaj otrzymał. Dzieciom towarzyszył pomysłodawca tej inicjatywy ojciec Antonio Spadaro. To właśnie na jego ręce napłynęło 259 listów z pytaniami od dzieci w wieku od 6 do 13 lat, pochodzących m.in. z Syrii, Nigerii i Chin. Co robił Bóg, zanim stworzył świat? Kochał. Dlaczego rodzice czasami się kłócą, bo są tylko ludźmi? To zaledwie mała próbka dziecięcej fantazji. Odpowiadając na postawione mu pytania, Franciszek stwierdził, że przez swą prostotę są one niezwykle trudne. We Włoszech książka ukaże się 25 lutego, a do księgarni na całym świecie trafi 1 marca. Włochy pobiły w ubiegłym roku dwa smutne rekordy, osiągnęły najwyższą liczbę zgonów od czasów II wojny światowej i najniższy od czasów powstania Republiki Włoskiej przyrost naturalny. Pokazuje to dramat narodu, który wymiera i nie jest tego w stanie powstrzymać nawet wyższy przyrost naturalny wśród cudzoziemców zamieszkujących Italię. Minister zdrowia dane te nazwała apokaliptycznym scenariuszem. Puste kołyski są podstawowym problemem ekonomicznym Włoch, podkreśla Gigi De Paolo, przewodniczący Forum Rodziny.
Niestety ta tendencja utrzymuje się od wielu lat. Włochy są krajem o najniższym przyroście naturalnym, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Rząd jednak, zamiast stawić czoło tej sytuacji, zajmuje się fałszywymi priorytetami, jak legalizacja związków homoseksualnych czy przyznanie im prawa do adopcji dzieci. Ostatnie dane statystyczne napawają prawdziwym niepokojem, ponieważ otwierają przed nami scenariusz zupełnie nie do przyjęcia. Naród bez perspektyw, naród bez przyszłości. Nawet w okresie powojennym były większe perspektywy wzrostu niż obecnie. Nasza młodzież nie widzi dla siebie szans i szuka szczęścia za granicą. Z drugiej zaś strony ponad 90% młodych ludzi marzy o rodzinie i posiadaniu potomstwa. Niestety nasze władze nie stwarzają im warunków na realizację tych pragnień.
Trwa nowenna modlitewna w intencji Benedykta XVI. Zanoszona jest ona za przyczyną Maryi Matki Kościoła. Jej kulminacją, a zarazem dniem szczególnej modlitwy za Benedykta i z Benedyktem, będzie najbliższa niedziela. To właśnie 28 lutego przypada 3. rocznica zakończenia pontyfikatu papieża Ratzingera.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim i wszędzie współcześnie obejmuje także świat mediów, świat wirtualny, który dla wielu jest światem realnym. O roli mediów w ewangelizacji z księdzem Mariuszem Frukaczem, dyrektorem referatu środków społecznego przekazu archidiecezji częstochowskiej, rozmawia Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Ze mną w studiu jest dzisiaj ksiądz Mariusz Frukacz, dyrektor referatu środków społecznego przekazu archidiecezji częstochowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam bardzo serdecznie.
Rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie jest ogromna i tu myślę o tej roli także w kontekście ewangelizacji.
Ludzie badający środki społecznego przekazu, socjologowie czy inni specjaliści z tej dziedziny wiedzy mówią, że człowiek żyje w tak zwanej mediosferze, czyli właściwie środki społecznego przekazu tworzą pewne środowisko, w którym człowiek jest. Oczywiście nie będziemy tu używać bardzo uczonych sformułowań. Człowiek żyje w świecie słowa, świecie dźwięku, świecie obrazu. To są wszystko środki społecznego przekazu. A skoro człowiek jest także w sieci, którą jest internet, to niewątpliwie tam trzeba być z przesłaniem, orędziem ewangelicznym, o czym wielokrotnie powtarzał choćby nawet znany, myślę, ksiądz Antonio Spadaro, który nawet wymyślił takie sformułowanie jak cyberteologia, czyli jak mówić, jak przekazywać orędzie chrześcijańskie człowiekowi, zwłaszcza młodemu, który siedzi w sieci, jest w środku, bo środki społecznego przekazu, zwłaszcza internet, oczywiście jest to świat wirtualny, ale bardzo często ten młody człowiek, będąc w tym świecie, czuje się jakby będąc w świecie realnym i tam musimy być
tak,
obecni.
Tak, dla niego on jest rzeczywistym światem.
Tak, bo on zawiera przyjaźnie przez ten środek społecznego przekazu, którym jest internet. On w internecie odnajduje treści, odnajduje nawet kazania. Jeżeli jest zainteresowany sprawami wiary, religii, to wszystko odnajduje tam. I dlatego Kościół musi być bardzo mocno obecny. Zresztą Ojciec Święty Benedykt XVI, a zanim powtarza to papież Franciszek, powiedział o tak zwanym kontynencie cyfrowym, czyli obok tych kontynentów geograficznych znanych nam, jest również kontynent cyfrowy, na którym niewątpliwie Kościół musi być obecny. Skoro Pan Jezus powiedział, że mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce świata, to skoro jest taki kontynent cyfrowy, który sięga niewątpliwie po krańce świata, mało tego, sięga bardzo szybko i w zawrotnym tempie, to niewątpliwie orędzie, przekaz dobrej nowiny, sama osoba Jezusa Chrystusa musi być głoszona także i w tym świecie, czego przykład dają papieże ostatnich lat. Nie zapomniano oczywiście święty Jan Paweł II, który, przypomnę, był pierwszym papieżem, który wysłał drogą internetową adhortację Ecclesia in Asia, Kościół w Azji. Papież Benedykt XVI był tym pierwszym papieżem, który założył konto na Twitterze i kontynuuje to zadanie bardzo pięknie, z ogromnym powodzeniem, bo wystarczy spojrzeć na śledzących na Twitterze, tak zwanych tweetujących, czyni to papież Franciszek. Trzeba pamiętać, że internet, bo chyba to jest najbardziej medium dzisiaj oblegane, o którym się najwięcej mówi, tak zwane nowe media na przykład, czyli portale społecznościowe, to jest świat, w którym człowiek młody znajduje bibliotekę, znajduje dokumenty. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić nawet pracę dziennikarza, który musi szybko napisać artykuł i choćby nawet zacytować jedną czy drugą encyklikę, wchodzi w internet, wbija nazwę encykliki w internecie, czy wchodzi na stronę na przykład watykańską i ma pod ręką dokument i to w kilku językach. Niewątpliwie internet jest takim narzędziem wielkiej pomocy także dla dziennikarzy pracujących w świecie mediów, zwłaszcza informacji religijnej.
O tej informacji chciałabym, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o tym, jak mówić o Chrystusie, jak głosić Ewangelię właśnie w internecie, bo tak, w internecie jest miejsce na to, żeby to, o czym ksiądz mówił, zamieszczać całe encykliki. Znajdziemy tam wszystko. Tam jest i brewiarz, jest i Pismo Święte w przeróżnych tłumaczeniach i w różnych językach, ale ten przekaz do ludzi bardzo młodych, on musi być krótki, musi być dosadny, musi do nich docierać.
Ksiądz Antonio Spadaro w swojej książce Cyberteologia postawił takie pytanie, w jakim języku mówić o orędziu chrześcijańskim, jakiego języka używać, żeby młody człowiek rozumiał i mówić o Eucharystii powiedzmy językiem dogmatycznym młodemu człowiekowi, właściwie na przykład na Twitterze jest to niemożliwe.
No tak, ale z kolei mówić trzeba, to po pierwsze, a nie można tego spłycić.
Niewątpliwie trzeba i myślę, że choćby nawet Twitter, którego jestem takim dość mocnym zwolennikiem, bo to jest forma krótka, uczy takiego precyzyjnego przekazu, doboru słów. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzisiaj dziecko wychowane w wielkim centrum metropolii miejskiej, mówiąc żartobliwie, ono dzisiaj nie rozpozna pewnych pojęć, na przykład związanych z rolnictwem, tak? Jeżeli ma przypowieść o siewcy, no to gdzie to dziecko widziało dzisiaj siewcę idącego, siejącego ziarno? Oczywiście to musi być w przekazie Ewangelii, ale temu dziecku trzeba wytłumaczyć, kto to jest siewca, że Chrystus jest siewcą. Co znaczy ziarno rzucane? Powiem żartobliwie, jak się dziecka zapyta, skąd jest chleb, to powie, że ze sklepu, prawda? Z marketu. Tak. Natomiast no nie powie, że z ziarna. Dobór słownictwa, dobór języka, musi być język bardzo obrazowy. I tego musimy się uczyć od Pana Jezusa. Pan Jezus, głosząc wielkie prawdy Królestwa Bożego, nawrócenia, używał symboli świata stworzonego. No przypowieści są tutaj doskonałym tego przykładem. I internet musi być też obrazowy. Ten język użyty w świecie, zwłaszcza portali społecznościowych, musi być też obrazowy. No słowo sieć już dzisiaj młodemu człowiekowi dużo powie, prawda? Bo on jest w sieci, on się tym porusza, on tweetuje. No możemy tweetować z Panem Bogiem. Jest taka piękna książka księdza Remery, myślę, że znana. To też odpowiada na te problemy. Jak powiedzieć o Kościele, o sakramentach, o Chrystusie właśnie w dialogu z młodymi ludźmi, tweetując z nimi, tweetując z Bogiem, tweetując o modlitwie. Co nie ulega wątpliwości, że środki społecznego przekazu, czy internet, czy Twitter, czy Facebook nie zastąpią, niewątpliwie nie zastąpią tradycyjnej modlitwy, nie zastąpią tradycyjnego kaznodziejstwa, nie zastąpią bezpośredniego świadectwa życia,
osobistego
kontaktu, bo to jest pierwsza ewangelizacja. Pierwsza ewangelizacja to jest ta katecheza, kerygmat, którą Kościół głosi od początku swojego istnienia, którą Chrystus nakazał głosić, natomiast środki społecznego przekazu internet są narzędziami pomocniczymi w tej ewangelizacji. Także tu ja się też boję czasem takiego zastępowania.
Przełożenia akcentów.
Przełożenia akcentów. To niewątpliwie musi być obecne w świecie internetu. Choćby nawet tu mi się bardzo podoba myśl błogosławionego księdza Jakuba Alberione, który mówił, że naszym pulpitem jest nasze wydawnictwo, nasza drukarnia. Tu jest ta myśl, prawda, że my będąc w drukarni, będąc w sieci internetu, budując strony katolickie, strony religijne, to jest nasza mównica, nasza ambona, ale z drugiej strony musimy dać też osobiste świadectwo.
To musi być spójne jedno z drugim.
Musi iść razem w parze. Ja uważam, że ten kontynent cyfrowy musi się spotkać z tym rzeczywistym światem młodego człowieka, bo no kto otrze łzy młodemu człowiekowi? Tego nie zrobi się kliknięciem na komputerze.
Zwłaszcza, że młody człowiek, który znajdzie na przykład jakieś interesujące go treści w internecie, będzie chciał osobistego kontaktu i zrobi wtedy jedno wielkie sprawdzam, tak? Zobaczy, na ile to jest wiarygodne. I
mnie się to zdarzyło.
Musi znaleźć prawdę.
Mnie się to zdarzyło. Jeden z młodych ludzi wszedł na mojego bloga, takiego ewangelizacyjnego Dobra Nowina. To jest taki blog z krótkimi refleksjami. Nie zawsze mam czas, żeby na bieżąco na tym blogu pisać, ale właśnie po jednym z krótkich takich zamyśleń młody człowiek napisał mi maila, że chciałby konkretnie porozmawiać na ten i ten temat. Potem mailowaliśmy przez jakiś czas. Nie doszło do spotkania osobistego, bo on był z innego miasta, ale ten dialog potem był kontynuowany, czyli jakby ten młody człowiek potrzebował dalszego dojaśnienia, pogłębienia tematu, bo on
już takiego osobistego
bardziej i myślę, że to jest też rola księdza będącego w sieci, będącego w świecie internetu. Ja bardzo lubię takie porównanie, że przecież Pan Jezus powiedział, że odtąd ludzi będziesz łowił, mówiąc do świętego Piotra, do Szymona. No to ksiądz jest w sieci, ksiądz ma tą sieć zarzucać także na tych młodych ludzi. No myślę, że tu potrzeba odwagi kapłanów, odwagi osób życia konsekrowanego także, żeby dać to piękne świadectwo. Młodzi ludzie poszukują takich treści.
Poszukują takich treści i tutaj kapłani, osoby życia konsekrowanego właśnie, nie powinni się też bać tego, żeby w sieci te kontakty z młodymi ludźmi nawiązywać.
Myślę, że pokolenie młodszych kapłanów, ono się nie boi, tylko że jest inny problem. Problem właśnie umiejętności przekazu tej treści, umiejętności doboru słów. Są też księża, którzy, i to trzeba cenić, którzy bardziej sobie jakby cenią w swojej pracy duszpasterskiej taki bezpośredni kontakt, może mniej wagi przykładają do obecności na przykład na stronie internetowej. Tym niemniej sporo młodych kapłanów jednak gdzieś zamieszcza swoje kazania. Proszę spojrzeć, jest bardzo dużo blogów kapłańskich i to nie tylko dotyczących kazań czy refleksji religijnych, są blogi kapłańskie dotyczące ich zainteresowań, hobby, choćby nawet blogi lektur książkowych, choćby nawet muzyki jazzowej. I ja się przyznaję tutaj, że takiego bloga prowadzę, Dobra Nowina i Jazz. Tytuł dość prowokujący, bo ktoś może zapytać, jak w jazzie znaleźć dobrą nowinę, ale przecież jest też ten przekaz w muzyce, także jazzowej. Pamiętajmy, że to jest muzyka, która wzięła się z gospel, czyli ze śpiewów afrykańskich niewolników, tak trzeba powiedzieć, którzy śpiewali, wyśpiewali swoją wiarę, chęć wolności. To mi pozwala też spotkać bardzo ciekawych ludzi, wielu ciekawych ludzi. Czasem w tych utworach znaleźć, choćby nawet po tytułach, coś duchowego. Trzeba wymienić choćby nawet Leszka Możdżera w Polsce znanego, który przecież miał całą gamę utworów, także dotyczących jakby sfery sakrum. Jest bardzo wspaniały muzyk jazzowy Włodek Pawlik, który przecież znany jest choćby nawet z oficjum Stabat Mater. Generalnie lubię muzykę jazzową i tak postanowiłem, że może połączyć Ewangelię, czy moje życie kapłańskie właśnie ze światem muzyków jazzowych.
No i tutaj ta spójność taka wychodzi, dlatego że życie człowieka, na przykład kapłana, tak jak w przypadku księdza, nie sprowadza się tylko do jednej roli, jednej funkcji. Bycie kapłanem to jest misja, to jest powołanie, to jest jedno, ale są też właśnie zainteresowania, choćby muzyczne czy literackie. Ksiądz bloguje nie od dzisiaj. To były chyba jedne z pierwszych blogów. Myślę tutaj o takich pod koloratką.
Tak, no nie bloguję od dzisiaj. W świat internetu wszedłem mocno już po powrocie ze studiów rzymskich, a więc rok 2007. W 2008 zaczęły były pierwsze próby mojego blogowania, potem pojawiały się blogi na różne tematy. Jest ich kilka. Niektórych jestem tylko administratorem, niektórych udzieliłem też jakby administracji, pomagają mi. Są takie blogi, gdzie wpisuję raz do roku jakąś informację, bo one mają taki charakter. Ale niewątpliwie chciałem pokazać też pewną tematykę, czy to różańcową, czy tematykę dotyczącą na przykład dobrych informacji. Taki blog Infocad News, gdzie są dobre informacje. Też śledziłem sprawy dotyczące Stolicy Apostolskiej, zmiany pontyfikatu, konklawy. To się też znajdowało jakoś w moim blogu. I wiem, że cieszyło się to jakimś zainteresowaniem także świata dziennikarskiego, bo dziennikarze dzwonili, że zyskiwali te informacje, które ja tłumaczyłem, czy z języka włoskiego, czy francuskiego, przekładając na swojego bloga pewne informacje istotne. Być może one by nie były na przykład w mediach polskich, prawda, w gazetach polskich, a na moim blogu gdzieś tam się znalazły. To znaczy, ja powiem tak, zawsze dzień zaczynam od modlitwy od pacierza i zaczynam od mszy świętej i brewiarz. To bez tego nie ma księdza. A wejście w internet też z racji pracy dziennikarskiej. Natomiast blogi, no to jest, siadam po południu czy wieczorem, przejrzę sobie coś, dopiszę coś, jakąś myśl pewną, natomiast zawsze zaczynam dzień od pacierza, od mojej książeczki, od pierwszej komunii świętej i od tego zaczynam jako ksiądz. To nie jest tak, że zaczynam od bloga.
Czyli jest ta książeczka w dłoni.
Jest książeczka w dłoni, do dzisiaj ją
żadna
mam.
Żadna wirtualna,
od pierwszej
prawdziwa
komunii świętej,
komunii.
Tak, zachowana. Książeczka z roku 1980. Księdza Tymoteusza, biskupa Zawitkowskiego, książeczka, którą wtedy dostałem pierwszą komunię świętą i każdego ranka zaraz po wstaniu z niej odmawiam pacierz, potem jest brewiarz, msza święta i dopiero świat internetu. Także taka jest u mnie hierarchia
i
wartości.
I taki porządek taki pozwala porządek, zachować tak. Równowagę.
Oczywiście jest to niewątpliwie bardzo ważne, bo jeśli mam ewangelizować, to gdzieś muszę czerpać siły do tej ewangelizacji, a gdzie je czerpać, jak nie na modlitwie.
Mhm. To jeszcze o zakończenie dnia muszę dopytać, bo powiedział ksiądz, że wieczorem po południu sięga już do blogów i swoich i pewnie zagląda tu i tam, ale dzień kończy modlitwą.
Kończę modlitwą i potem już idąc spać, no to wiadomo, że człowiek jest zmęczony, na drugi dzień musi wstać, ale też lubię sobie czasami wieczorem jeszcze przed modlitwą gdzieś tam posłuchać trochę muzyki jazzowej. Tak, posłuchać i bardzo często słucham właśnie z pogranicza jazz sakrum, tak na spokojnie, żeby chociaż jeden utwór i wtedy jeszcze pacierz i spać.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, ksiądz Mariusz Frukacz.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
A rozmowę przeprowadziła Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.